Tutaj kiedyś bodajże, nie wiem, mordowano więźniów, tak? Czy coś takiego? A kino od niedawna jest? Po prostu za mało może wiemy na temat tych budynków. Ten budynek naprzeciwko też nie wiem, co tam w ogóle się znajduje.
Sądzili kiedyś za mnie, biednych tych Armii Krajowej i wydawali do więzienia i na karę śmierci.
Wiele, wiele lat temu tutaj był budynek, nie pamiętam kto prowadził, no siostry zakonne dla biednych, bardzo ubogich ludzi, taki przytułek.
To był jakiś budynek inteligencji katolickiej czy coś w tym rodzaju, ale nie jestem pewien.
A te powojenne lata?
Powojenne? Oprócz kina? Nie wiem.
Małą mamy wiedzę na temat miasta.
Tak. Ludzie młodzi nie interesują się, nie potrzebują tego. Jest to wina też nauczania w szkołach, począwszy od szkoły podstawowej i średnią, nauczania historii.
A gdybym panu powiedziała, że znalazła się grupa młodych gimnazjalistów, którzy napisali historię tego właśnie budynku, to uwierzyłby pan?
To się musi naprowadzić, bo niby skąd mi czerpać to wiedzę? Na pewno nie z internetu i nie z książek popularno-naukowych.
Historia ukryta w murach. Kinoton. Audycja Doroty Sokołowskiej.
Uczniowie sami szukali zabytków, którym mogliby się zająć.
Bogusława Zdrojewska.
Postawili na tajemniczość, ponieważ kinoton kryje w sobie bardzo wielką tajemnicę, dlatego też postanowili ją zbadać. Mało jest na ten temat opracowań, dlatego też uczniowie szukali przede wszystkim materiałów i informacji w źródłach, w dokumentach znajdujących się w archiwach państwowych i kościelnych. Sporo materiałów znaleźliśmy u sióstr Szarytek w Warszawie.
Światło włączę, bo jest ciemno, bo dokumenty lubią.
Marek Kietliński.
Dokumenty lubią, jak są położone w ciemności. To jest jeden z magazynów Archiwum Państwowego, gdzie właśnie w tym magazynie przechowywane są XVII-wieczne księgi dotyczące historii tego regionu. Dokumenty kamery białostockiej. Niektóre z nich napisane są w języku niemieckim, polskim, a także w języku łacińskim. Są to trudne dokumenty, bo często pisane odręcznie i trudno je się czyta. I właśnie ci młodzi ludzie korzystali właśnie też z tychże dokumentów. Każdy zainteresowany może mieć do nich dostęp.
Historycy pytają nas, jak to jest możliwe, że młodzież w takim wieku mogła opracować taką niesamowitą historię, ponieważ są to ślady niezbadane, a historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Dotarliśmy do takich źródeł, do których historycy jeszcze sami nie dotarli.
Archiwum archidiecezjalne.
Byli to uczniowie gimnazjum.
Ksiądz Adam Szot.
I pamiętam, że przyszli ze swoją panią uczącą historii w ich szkole, dowiedzieć czy dopytać o materiały archiwalne dotyczące właśnie historii budynku obecnego kinoton.
My kinoton znamy akurat od samych początków tego, już w 1762 roku.
Julian Jarmowicz.
Szukaliśmy wiadomości o tym kinie, co tam pierwsze było. Tak po kolei etapa myśleliśmy i tak najdalej. Na początku to był przytułek dla ubogich. Jan Klemens ufundował ten budynek dla starych, niedołężnych ludzi. Na ten temat zdjęcia i dokumenty znaleźliśmy. To tak, tu od początku jest akt fundacyjny tego szpitala dla ubogich, którego Jan Klemens.
Ten przytułek głównie wspomagali bogaci białostoczanie, wpływowi ludzie.
Dominika Wierć.
Fundowali różne łóżka, jedzenie i żeby po prostu było lepiej w tym szpitalu.
Takiego dokładnego opisu kinoton, tego budynku, nikt wcześniej nie robił. Ja myślę, że pewne jednak dokumenty mogły być po raz pierwszy przez tych młodych historyków oglądane i później interpretowane.
Zafascynowało ich same docieranie do wiedzy, poszukiwanie coraz to nowszych wiadomości na ten temat, a sam fakt odkrycia aktu fundacyjnego wpisanego do księgi znajdującej się w archiwum seminaryjnym w Białymstoku było wielkim odkryciem.
Czy to znaczy, że ten akt fundacyjny został odnaleziony przez państwo?
Przez nas. Tak, my odkryliśmy go w archiwum seminaryjnym.
To prawda, że wśród dokumentów dotyczących parafii Farnej mamy dokument fundacyjny dla szpitala, który istniał przy parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podpisany przez Jana Klemensa Branickiego. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, czy jest to oryginał, czy jest to odpis dokumentu, ale na pewno jest wśród takich oczywiście pisanych ręką, bo to wiek XVIII, więc trudno jeszcze było mówić o dokumentach drukowanych.
To było tak, że przyszliśmy do tego seminarium i tak przerzucaliśmy kartki i w końcu udało się coś znaleźć. To było zaskoczenie, bo bardzo, bardzo szczegółowo było opisane. Ile na jedną osobę przypada jedzenia, co mają robić mieszkańcy tego przytułka. Bardzo ciekawy dokument.
Można przyjść i w godzinę znaleźć, jeżeli ma się szczęście, ale można przychodzić i dwa tygodnie i dopiero później takie informacje znaleźć, a nieraz i tak bywa, że wydaje się, że coś jest takiego w tych dokumentach, okazuje się, że w zupełnie innych. Z drugiej strony, tak jak się obserwuje tutaj badaczy, jest to wielka frajda i satysfakcja, jak układa się takie historyczne puzzle. Z wielu informacji wychodzi nam jakaś fajna całość, której kiedyś jeszcze do tej pory nikt nie publikował, że odnaleźliśmy coś, że coś tam mogliśmy wprowadzić, pogłębić, wzbogacić tą historię regionu.
W 1855 roku w budynku dzisiejszego kinoton powstało Białostockie Towarzystwo Dobroczynności prowadzone przez siostry Szarytki.
Znaleźliśmy dokumenty potwierdzające działalność tego Towarzystwa Dobroczynności, a mianowicie inwentarze, weksle wystawione przez Towarzystwo Dobroczynności.
Towarzystwo zajmowało się wspieraniem ludzi, pomaganiem ubogim.
Gdzie znajdziemy coś, co... Mamy bardzo ciekawe, oryginalne pieczęcie tego Urzędu Kamery Białostockiej. Widnieje również bardzo ciekawy herb IB, gryf Brenickich, czyli też herb Białegostoku z tamtego okresu. Także to są właśnie o tyle ciekawe dokumenty.
1910 roku, kiedy towarzystwo zostało stamtąd usunięte, Niemcy wydzierżawili hotel dla swoich żołnierzy i wtedy wszystko to trzeba było przenieść i tam został właśnie ten hotel. Potem w 1919 polska drukarnia Bolesława Huperta prowadziła tam swoją działalność. Zdjęcie mamy kolorowe.
I mamy pierwszy numer Dziennika Białostockiego, który został właśnie wydany w drukarni Huperta. Mamy również rachunek wystawiony przez drukarnię Bolesława Huperta za wydrukowanie jakichś folderów czy innych informatorów.
Musieliśmy pochodzić, popytać, żeby znaleźć zdjęcia. No, czasami trafialiśmy na pewne przeszkody, ale jednak sporo rzeczy udało się zdobyć.
Drukarnia funkcjonowała od 1919 roku do 23 stycznia 1935 roku. Dalszą działalność pełnił tam Kino Świat oraz Dom Katolicki.
Nie ma zdjęć z okresu ukazującego wnętrze.
Na salę kinową państwowej?
Tak, tak, bo to jest ważne. Bardzo.
Dobrze.
Tak, to były loże. Ja nie pamiętam, czy to są loże.
W 1935 roku natomiast udało się otworzyć w tym budynku, w którym jesteśmy, a więc w dawnym szpitalu,
Jolanta Szczygieł-Rogowska.
Kino Świat. Było to dokładnie 23 stycznia. Właścicielem kina było Chrześcijańskie Okręgowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Zjednoczenie. Nowy obiekt poświęcił arcybiskup Romuald Jabrzykowski. Przewijały się tu różne filmy. Takim sukcesem na pewno Święta Genowefa się cieszyła, ale też pokazywano filmy polskie. Zresztą filmy polskie cieszyły się olbrzymią popularnością. Chwalono, że jest to jeden z lepiej urządzonych kin z nowoczesnym kinematografem, z salą, gdzie było 800 miejsc, ale były to przeważnie krzesła. Aha, i co było bardzo ważne, były numerowane te krzesła, a więc nie było to tanie kino, gdzie widzowie robili wyścigi co do lepszych miejsc. Też i wystrój trudno odtworzyć w tej chwili, bo niewiele chyba zachowały się dwa zdjęcia pokazujące to Kino Świat. W okresie II wojny światowej kino funkcjonowało, pełniło też rolę takiego domu ludowego, gdzie odbywały się występy. Natomiast po II wojnie światowej był to jeden z niewielu ocalałych budynków na rynku Kościuszki.
To była właśnie jedyna ocalała w mieście sala, którą władze białostockie postanowiły przeznaczyć na teatr miejski. Dlatego też w latach od 1944 do 1948 do momentu odbudowania teatru dramatycznego w miejscu dzisiejszego Kinoton. Na deskach teatru miejskiego występowały takie sławy jak Zygmunt Kęstowicz. Stawiał tutaj pierwsze swoje kroki.
Zachowały się przepiękne opowieści aktorów wileńskich, którzy tutaj właśnie trafili do Białegostoku, że no, jak się szło, to się szło do kościoła i tu się okazało, że tu obok kościoła funkcjonuje teatr. Ten teatr zaczął wcześniej funkcjonować, bo już w 1944 roku, w sierpniu, no i tutaj rzeczywiście, jak opowiadano, ta scena spełniała funkcję i teatralną, i sypialną. Odbywały się tutaj również akademie polityczne, bardzo pilnie wtedy przygotowywane, ale ta sala spełniała też bardzo smutną rolę, bowiem zamieniała się w salę sądową.
To 1946 rok w Białymstoku powstał Wydział do Spraw Doraźnych. Odbywały się pokazowe procesy członków AK w Białymstoku i jako, że Teatr Miejski miał wtedy największą salę, najwięcej ludzi wchodziło i tam dokonywane były te procesy pokazowe ludziom. Były bardzo ostre wyroki. Jeden z tych sędziów jest podpułkownik Włodzimierz Ostapowicz. Skazał bardzo wiele ludzi na śmierć. Taką ważną postać, którą sądził, to był Aleksander Rybnik. To był właśnie członek AK, dowódca na województwo podlaskie członków AK.
Odbyły się tam bez wątpienia najgłośniejsze i największe procesy pokazowe, jakie miały miejsce nie tylko na terenie Białegostoku, ale również województwa białostockiego. W czerwcu 1946 roku
Piotr Łapiński.
Sądzonych było tam 9 żołnierzy, partyzantów 6 Brygady Wileńskiej AK i 3 Brygady Wileńskiej NZW. Orzeczono wówczas 9 wyroków śmierci, z czego wykonano 8. Rozprawa odbywała się, chciałbym tylko przypomnieć, przed Wydziałem do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Białymstoku. Rozprawie przewodniczył major Włodzimierz Ostapowicz. W kolejnym miesiącu, w lipcu tego roku, odbył się największy proces, zwany niekiedy procesem 24, od ilości podsądnych. Orzeczono wówczas 7 wyroków śmierci, wykonano 6, jedna osoba została ułaskawiona. Rozprawa była transmitowana przez radiowęzeł Polskiego Radia. Prasa na bieżąco z każdego dnia procesu zamieszczała notatki. Starano się o to, aby realizowane wówczas sprawy sądowe, informacje o przebiegu trafiły do jak najszerszych rzeszy społeczeństwa, dlatego też oprócz tych informacji takich tradycyjnych jak prasa, radio, jak wielkie afisze propagandowe, łudząco przypominające te rozwieszane na terenie miasta Białegostoku w czasie okupacji niemieckiej, również organizowano procesy pokazowe po to, aby ludność miasta Białegostoku mogła naocznie przekonać się, że władza ludowa jest, czuwa oraz karze swoich wrogów i to karze surowo.
Ja od początku zajmowałam się tymi procesami, to najbardziej mnie zaciekawiło. W innych miejscach znalazłem te właśnie zdjęcia, dokumenty i te wszystkie potrzebne mi rzeczy. Muzeum Wojska Polskiego. Przeglądałem w Książnicy Podlaskiej gazety z tamtego okresu. To było właśnie bardzo ciekawe, gdy odnajdywałem kolejne procesy. To było zaskakujące, że tam w ogóle pozwalali takie procesy pokazywać, bo połowy Białegostoku przyglądało się, jak kogoś skazywali na śmierć.
Równolegle na terenie miasta odbywały się procesy pokazowe w innych miejscach, w koszarach KBW na Częstochowskiej, w gmachu WBP przy ulicy Mickiewicza, przy ulicy Warszawskiej w Komendzie Wojewódzkiej MO, a to była rozprawa pokazowa. Chodziło o zastraszenie społeczeństwa, przecież paragrafy, z których sądzeni byli tych 24 żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to po prostu była przynależność do nielegalnej organizacji, niepodporządkowanie się amnestii, nielegalne posiadanie broni, gromadzenie, przekazywanie materiałów wywiadowczych, a więc po prostu to wszystko, czym zajmowało się podziemie niepodległościowe, działające tutaj, przypominam, jeszcze od lat pierwszej okupacji sowieckiej, a więc z lat 1939-41.
No, dla mnie właśnie te procesy bardzo były ciekawe, bo kilku sędziów właśnie wyczytałem w gazecie, tylko to akurat ten Włodzimierz Ostapowicz mnie najbardziej zaciekawił, bo był jednym z takich groźniejszych postaci w tym okresie.
Lektura ówczesnej prasy jest cenna, ale wymaga jeszcze konfrontacji z literaturą przedmiotu, z dokumentami jednej i drugiej strony, a także najlepszą pomocą będą tutaj wspomnienia świadków historii, uczestników tychże wydarzeń.
Kinoton powstało w 1956 roku, jednak najpierw mieściło się w budynku dzisiejszego kina Pokój. Później dopiero zostało przeniesione do budynku, który kiedyś był przytułkiem dla ubogich.
W Kinoton aparatura kinowa została całkowicie zniszczona przez gestapo niemieckie.
Eugeniusz Eismont.
W 1946 roku została zainstalowana w kinie TON aparatura kinotechniczna przywieziona ze zniszczonego kina w Gołdapie. Tego czasu aktorzy występowali kilka dni w tygodniu i kilka dni w tygodniu był wyświetlany film. Czyli i teatr był w kinie TON, i kino było. W tym czasie dyrektorem był Osiński, a my jednocześnie go zrobiliśmy kierownikiem kina. Osiński to był pierwszy dyrektor Polskiego Radia, które mieściło się na ulicy Grotgera i on właśnie prowadził te dwa przedsiębiorstwa, powiedziałbym.
Ten budynek oczywiście jest przebudowany, tutaj były prace tworzące tą salę kinową, bo on był dużo mniejszy. Za czasów Jana Klemensa Branickiego na potrzeby kina rozbudowano, przeprowadzono generalny remont. Myślę, że jest to fantastyczne miejsce, bo ono przesiąkło sztuką i przed wojną. Pokazywano filmy, ale też gościły tu gwiazdy. Między innymi chyba Hanka Ordonówna śpiewała tutaj. Po wojnie no, Hanka Bielicka, Jerzy Duszyński, można tu wymieniać się, Ludwik Sempoliński. I jest to znakomite miejsce właśnie na taką działalność kulturalną. Służyłoby świetnie miastu, bo jest w centrum. Można byłoby wrócić do filmów polskich, tym bardziej, że to jest takie bardzo miłe, przytulne kino. No niekoniecznie wszyscy lubią wielkie kina.
Badanie tego budynku, które wcześniej było przytułkiem dla ubogich, kinem, sądem, a także drukarnią, kwiaciarnią, naprawdę bardzo dużo rzeczy mieściło się w tym budynku, dało mi podstawy do pracy dalszej nad różnymi materiałami źródłowymi. Odkryliśmy w sobie całą grupę zainteresowania badawcze, przerzucanie starych dokumentów, odkrywanie historii, której nikt wcześniej nie odkrył. Praca nad historią Kinaton była poza tym bardzo fajną przygodą. Wyjeżdżaliśmy do Warszawy, spotykaliśmy bardzo ciekawych ludzi, bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Można czuć dumę, kiedy robi się coś takiego, bo jednak jest satysfakcja, że my odkryliśmy tą historię, a nikt inny się za to nie wziął.
To, co zrobili moi uczniowie, to przerosło moje możliwości, moje oczekiwania. Nie spodziewałam się aż takich efektów i takiego podejścia do sprawy.
One zajęły się nie tylko opisaniem dziejów jednego gmachu, ale na pewno musiały przeczytać jakieś przewodniki stare, stare książki o historii miasta, po to, by opisać dzieje jednego gmachu, ale na pewno poszerzyły całą swoją wiedzę dotyczącą historii miasta, a być może, że niektórzy z nich zapałają tak wielką miłością do historii, że zechcą miłość poszerzać, poznając historię czy studiując historię na uniwersytecie.
Podejmując się pracy nad tym projektem, nie spodziewałam się, że młodzież można zarazić pasją poszukiwawczą i badawczą. Także dalszy ciąg to jest praca nad Izabelą i Klemensem Branickim.
Była to audycja Doroty Sokołowskiej, Historia ukryta w murach. Kinoton. Opowiadali Dominika Wierć i Julian Jarmowicz. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Białymstoku oraz nauczycielka historii Bogusława Zdrojewska. W audycji udział wzięli także Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego, ksiądz Adam Szot, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego, a także historycy Jolanta Szczygieł-Rogowska z Muzeum Historycznego i Piotr Łapiński z IPN-u. Opracowanie całości Dorota Sokołowska.